Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, uszy ich stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Jeszcze nie tak dawno wszystko było jasne i oczywiste. Jeśli ziemia nie obrodziła, to trzeba było się spodziewać głodu. Jeśli zboże nie obrodziło, to nie będzie chleba. Dzisiaj żywność bardziej nam się kojarzy z półkami sklepowymi niż ze złotym łanem zboża. Ale mimo wszystko jest w nas to przekonanie, że ziarno jest po to, żeby karmić. Nawet jeśli Pan Bóg tak skonstruował cały ten świat, że ziarno to jeden z etapów, jakie przybiera zboże po to, żeby przekazać życie kolejnym pokoleniom w swoim gatunku, to ostatecznie patrząc z naszego punktu widzenia, ziarno jest po to, żeby karmić, żeby nas karmić. Ale żeby tak było, potrzeba odpowiedniej ziemi, nie jakiejkolwiek. Potrzeba ziemi żyznej. A czytając dzisiejszą Ewangelię, dopiero na końcu spotykamy się z tą żyzną glebą, która wydaje plon, która wydaje owoc. To trochę tak, jakby Pan Jezus opowiadając tę przypowieść chciał nas przenieść do pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju, po to, żebyśmy sobie przypomnieli opowiadanie o ziemi, z której Pan Bóg ulepił człowieka i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. To jest człowiek. Proch ziemi i tchnienie życia. A niektórzy teolodzy idą jeszcze dalej w interpretacji tego obrazu, mówiąc, że człowiek został stworzony z nicości i z miłości Boga. Takie jest nasze człowieczeństwo. Człowieczeństwo, które jest naznaczone kruchością, słabością, które ciągle przekonuje nas o czym, że nie jesteśmy bogami, że nie mamy nieograniczonych możliwości, że nie jesteśmy wszechwiedzący, że jesteśmy cierpiętliwi. To nasze kruche człowieczeństwo często sprowadza nas na ziemię, przekonując nas właśnie o tym, że jesteśmy stworzeniami. Że chociaż tęsknimy za niebem, bo jest w nas boskie tchnienie życia, to ostatecznie jesteśmy częścią tego stworzonego świata, które w proch się obróci. Jednak ta ziemia na początku była tylko żyzna, tylko czysta, tylko dziewicza. To właśnie z takiej ziemi Pan Bóg ulepił Adama. A symbol ziemi wskazuje tutaj na jego całkowitą otwartość na Pana Boga. To trochę tak, jakby posiadał siebie w całości. I jako właściciel siebie ciągle postanawiał ofiarowywać siebie Panu Bogu. To gdzieś jest w naszych modlitwach, kiedy prosimy Pana Boga, żeby nas przyjął całych, żeby nas nie odrzucał. A tymczasem w przypowieści Pana Jezusa, która tak mocno nawiązuje do człowieczeństwa, znajdziemy i taką ziemię, w której porównanie idzie w kierunku drogi, w kierunku skały, w kierunku ziemi porośniętej cierniami. I tak jak wspomniałem, dopiero na końcu jest wspomniana ta żyzna ziemia. To trochę tak, jakby potrzeba było tych wszystkich rodzajów ziemi, żeby nas opisać teraz i kruchych, i grzesznych. Właśnie po to, żeby nam podpowiedzieć prawdę o tym, dlaczego jesteśmy głodni. Dlaczego to nasze życie przynosi tak mało owoców? Dlaczego tak często nie spełnia naszych oczekiwań? Otóż warto pochylić się nad tą przypowieścią, żeby rozszyfrować ten symboliczny kod, który zastosował Pan Jezus nie po to, żeby zaciemnić tę prawdę, ale żeby nas zainspirować do rozważań, do medytacji. Bardzo delikatnie z jednej strony, a z drugiej strony na tyle sugestywnie, że mamy tę łatwość odniesienia do siebie różnych rodzajów gleby. A zatem jak to się stało, że nasze życie jest tak mało owocne? Jak to się stało, że cząstka naszego serca to droga? Spróbujmy uruchomić naszą wyobraźnię. Natchnieni autorzy wybrani przez Pana Boga do tego, żeby zapisać słowa Pana Jezusa, mieli ogromną wyobraźnię. I jeśli uruchomimy tę władzę naszej osoby, to pewnie zauważymy, że jest w tych słowach Pana Jezusa opisany pewien proces technologiczny, jak powstaje droga. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego naocznymi, gdzie nie ruszyć się, tam w Polsce są roboty drogowe. I wiemy, ile tam potrzeba ludzkiego nakładu, sił, środków, żeby te drogi powstały. W starożytności było to o wiele prostsze. Od po prostu kiedyś pewien człowiek pomyślał, że tak mniej więcej tędy to będzie najkrócej do tego miejsca, gdzie chce dojść. No i przeszedł pierwszy raz, drugi raz, potem kogoś zabrał ze sobą, a potem powoli, powoli ze ścieżki powstała droga. Zaczęli ludzie tamtędy przechodzić, a ktoś pomyślał, że może by tamtędy oddział wojska przeprowadzić. I tak drogi powstawały pod wpływem deptania ziemi przez stopy. Jeśli ten obraz odnieść do słów, które wypowiada Pan Jezus, to moglibyśmy powiedzieć, że droga to taka cząstka naszego człowieczeństwa, która doznała przemocy, bo została zdeptana. Przeszło przez takiego człowieka wiele osób, ale nikt nie zatrzymał się na dłużej. Przeszli, wzięli jak swoje i poszli. To jest taki człowiek, który usłyszał pod swoim adresem wiele obietnic, wiele deklaracji, ale żadna z nich nie została spełniona. I to deptanie stopami i te słowa rzucone na wiatr ostatecznie były takim przekonywującym argumentem, najmocniejszym argumentem za tym, żeby zacząć o sobie myśleć, że tak naprawdę to jestem o tyle ważny, o ile użyteczny. Że tak naprawdę bezinteresownie kochać mnie nie można. Spróbujmy w podobny sposób rozszyfrować symbol skały. Otóż, kiedy Pan Jezus opowiada tę przypowieść, to zapewne odwołuje się do realiów galilejskich. A Galilea to jest taka kraina, która powstała, tak twierdzą geolodzy, powstała pod wpływem działalności wulkanów. I właściwie jeśli popatrzeć z jakiejś odległości na pola w Galilei, to można zobaczyć, jak jakby wychodzą spod ziemi większe i mniejsze skały. Tak jakby jakaś wewnętrzna siła wypchała lawę, rozdzierając ziemię i pozostawiła po sobie bliznę. Pozostawiła po sobie znamię. I znów mamy do czynienia z takim obrazem, który jest na tyle sugestywny, że można odnieść go do siebie, do swojego własnego zranionego człowieczeństwa. Zranionego przemocą słowa lub pięści. Zranionego tak bardzo, że w pewnym momencie rzeczywiście po to, żeby to życie w sobie ochronić, potrzeba było stwardnieć. Jak blizna, jak skała, żeby ukryć pod tą blizną i skałą ciągle bolącą ranę. Podobnie będzie z tą ziemią porośniętą chwastami. To jest ktoś taki, kto został skutecznie przekonany co do tego, że właściwie to jest nieważne. No, o tyle jest ważny, o ile potrzebny, to znaczy o ile spełni czyjeś oczekiwania. Jeśli nie spełni, to właściwie jest nieistotne. I tak wiele razy słysząc pod swoim adresem albo widząc gesty potwierdzające właśnie tę prawdę, stwierdza, że tak naprawdę jeśli nie spełni czyichś oczekiwań, to jest nikim. Więc życie takiego człowieka to jest takie nieustanne spełnianie oczekiwań. To jest takie życie pod hasłem mnie wybierz. To jest ktoś, kto nie potrafi odróżnić tego, co jest ważne, od tego, co nieważne. I właściwie weźmie wszystko. Nie czyniąc jakiejś hierarchii wartości. I dlatego żyje w chaosie. Wiecznie zmęczony i wiecznie zalękniony o to, czy spełni oczekiwania ludzi, którzy są dla Niego ważni. Czy takie osoby będą w stanie usłyszeć nawet dobre słowo? Może usłyszeć i przyjąć intelektualnie tak, ale żeby w to uwierzyć, to już nie. Bo wiara byłaby kolejnym wystawieniem siebie na cios, na zdeptanie, na wykorzystanie. Dlatego łatwiej żyć taką logiką podejrzeń i coraz bardziej zasklępiać się w sobie, niż po raz kolejny próbować przyjąć coś, co może zranić. Ostatecznie, moi drodzy, ta przypowieść nie kończy się tylko wskazaniem na to, co w nas jest zachwaszczone, nieżyzne. Ostatecznie ta przypowieść zmierza do tego, żeby przekonać każdą i każdego z nas o tym, że jest w nas żyzna ziemia. Że jest ta ziemia, bo inaczej nie bylibyśmy ludźmi. I właściwie można rozpoznać ją chociażby w ten sposób, żeby spróbować to poczuć w sobie, w jakich okolicznościach, gdzie jestem sobą, u siebie, bez poczucia winy i wstydu, bez udawania kogoś innego, bez wstydzenia się siebie. Gdzie jestem sobą, u siebie, bez poczucia winy i wstydu? Tam jest żyzna ziemia. Może rzeczywiście w nas tej żyznej ziemi być bardzo mało. Może być tak mało, że jest nam w naszym życiu zbyt ciasno, że właściwie trudno nam sobie miejsce znaleźć odpowiednie dla siebie, że wszędzie źle, że wszędzie niewygodnie, że wszystko nie dla mnie. Pewnie to też jest jakimś powodem bezdomności, rozumianej w taki dosłowny sposób, ale też takiej bezdomności duchowej, że ktoś w sobie samym nie odnalazł miejsca do mieszkania i dlatego się błąka. Ostatecznie Pan Jezus w tej przypowieści zmierza do tego, żeby nas zaprosić, zachęcić do tego, żeby ten obszar żyznej ziemi powiększać. W jaki sposób? Otóż warto w tym miejscu odwołać się do kazania na górze, do jezusowych błogosławieństw, w których to Pan Jezus wypowiada bardzo ważną prawdę, jakby niezrozumiałą poza tym kontekstem, w którym tę prawdę próbujemy rozważyć. A Pan Jezus mówi w ten sposób: błogosławieni cisi, to znaczy łagodni, bo oni na własność posiądą ziemię. A zatem po to, żeby to, co do mnie nie należy, to, co przemoc ludzka mi zabrała, odzyskać na nowo, potrzeba zastosować tę jezusową metodę. Łagodni posiądą ziemię. To znaczy ci, którzy potrafią zmienić stosunek do samych siebie, również pod wpływem Bożego miłosierdzia. To trochę tak, jakbyśmy zaprzęgli do współpracy dwie siły. Taka synergia mojej łagodności względem siebie i Bożego miłosierdzia, która, tak jak mówi nam Pan Jezus, sprawia, że tej ziemi żyznej w nas będzie coraz więcej. Że coraz więcej będzie w nas takiej przestrzeni, że będziemy mogli być u siebie, stać stabilnie na dwóch nogach w swoim własnym życiu, a nie chwiejąc się pod wpływem każdego powiewu wiatru, pod wpływem każdej emocji. Mało tego, ta powiększająca się żyzna przestrzeń daje taką szansę, żeby nasze życie było coraz pełniejsze. Bo ta przestrzeń już jest gotowa na to, żeby przyjąć więcej ziarna, żeby stworzyć lepsze warunki do tego, żeby to ziarno Bożego Słowa mogło we mnie wzrastać, rosnąć i wydać plon. To dokładnie na takiej zasadzie, że przyjmując życie, jestem gotów tym życiem obdarowywać innych. A życie jest tam, gdzie jest branie i oddawanie. Gdzie jest branie i obdarowywanie. Moi drodzy, jest tylko jeden człowiek, którego człowieczeństwo w 100% jest żyzne, jest płodne. Tylko Jezus Chrystus. I nawet jeśli nie widzimy w sobie tej żyznej przestrzeni, nawet jeśli przychodzimy na tę Eucharystię w jakiejś beznadziei co do możliwości jakiejś realnej zmiany w naszym życiu, to ostatecznie jest ktoś, kto jest najżyźniejszą ziemią, kto jest w najpełniejszym sensie ziarnem, kto jest chlebem po to, żeby mnie nakarmić. To człowieczeństwo Pana Jezusa jest właśnie tak żyzne po to, żeby nas głodnych nakarmić i przekonać o tym, że to odzyskanie siebie dla siebie po to, żeby siebie Bogu ofiarować, jest możliwe. Że to jest w zasięgu naszych serc. Że ta nadzieja rzeczywiście może mieć konkretne uzasadnienie. Żeby być sobą, u siebie, żyć bez poczucia winy i wstydu. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest właśnie definicja Bożego dziecięctwa. To jest definicja człowieka, który pragnie odzyskać swoje podobieństwo do Chrystusa, aby jego życie było tak płodne, tak pełne, tak żywotne. Ostatecznie, moi drodzy, jeśli przyjrzeć się tej Jezusowej metaforze, to odkryjemy jeszcze jedną ważną prawdę. Ostatecznie my nie mamy przecież życia sami z siebie. Nawet żeby podtrzymać nasze życie biologiczne, my potrzebujemy odebrać to życie innym żywym istotom. To jest ich dar dla nas, żebyśmy mogli podtrzymać to nasze życie w takim sensie biologicznym. Ale dokładnie tak samo jest pod tym względem duchowym. Przyjmujemy od Pana Boga dar życia. I przyjmujemy go na tyle, na ile jest w nas tej żyznej przestrzeni. Po to, żeby go ostatecznie oddać. Oddać tym, z którymi przychodzi nam żyć na co dzień. A zatem jeśli tej żyznej przestrzeni w nas będzie więcej, to więcej będziemy mogli przyjąć. I więcej będziemy mogli mądrze dać. Po to, żeby żyć pełnią życia. Niech te nasze rozważania będą dla nas przekonywującym argumentem za tym, że rzeczywiście warto mieć nadzieję, że warto podejmować ten trud pracy nad sobą, jakby w to zagospodarować swoje własne siły, żeby coraz więcej łagodności i zrozumienia okazywać swojej kruchości, nie usprawiedliwiać się, nie wskazywać na winę innych, ale coraz więcej okazywać sobie łagodności w takim synergicznym połączeniu z Bożym miłosierdziem właśnie po to, żeby piękniej żyć. To jest możliwe. Chrystus dzisiaj o tym nas próbuje przekonać.